Muszę się wam dobrze przyjrzeć. Dzieli nas dość duży dystans. Jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie podejść bliżej. Jeśli pamiętacie, to mamy serię kazań mówiącą o hojności, ofiarności i ja mam ten przywilej kontynuować ten temat. Dzisiaj druga część i tak się złożyło, że pomyślałem, to jest w sumie pierwszy raz w moim życiu, kiedy będę mówił na temat dziesięciny. Wierzę, że Bóg w swej łasce dał mi przeżyć tyle lat, by mógł w końcu dojrzeć do tego tematu, by o nim głosić. Halleluja. I wiecie, ale zanim będę się jakoś rozwodził i odpływał, to przejdę do setna, bo mam tą świadomość, że dzisiaj ci z was, którzy przyszli, podjęliście decyzję, to coś was kosztowało, poświęciliście się i chciałbym, abyście przez tą krótką chwilę, bo nie będę głosił do północy, abyście się skoncentrowali na tym, co Boże Słowo mówi, co w ogóle możemy na ten temat się dowiedzieć. Choć gdy zacząłem analizować ten temat, to po prostu on jest tak szeroki, że moglibyśmy tutaj spędzić naprawdę wiele czasu. Ale dziś chciałbym wyciągnąć z tego to, co najważniejsze. Ale zanim przejdę do tego, to przypomnę krótko to, o czym mówiliśmy tydzień temu. Pastor Błażej powiedział coś takiego, że hojność jest stylem życia. Jedna z definicji mówi, że hojny to wspaniałomyślnie obdarowujący innych. Kolejnym takim ważnym stwierdzeniem było to, że hojność to jest osoba, a zarazem dzieło. Chodzi oczywiście o dzieło krzyża i to, co Jezus dla nas zrobił. I właśnie od tego musieliśmy zacząć, choć patrząc do Bożego Słowa, to była wielka pokusa, aby to właśnie dziesięcina była pierwszym tematem, ale nie. Chcieliśmy właśnie specjalnie zwrócić uwagę na dzieło krzyża i na to, co Bóg uczynił dla nas. To jest nasz fundament, a to dlatego, że Bóg tak naprawdę, dając swojego Syna, dał swoje pierwociny. I wtedy, kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł, to Bóg Ojciec dał go nam, dał to, co najlepsze. Mógł dać, nie wiem, istotę niebieską, anioła, ale nie, dał to, co miał najcenniejszego, to, co było pierwsze i najlepsze, wierząc, że to przyniesie błogosławieństwo dla naszego życia. Dlatego to jest tak niezwykle ważne i o tym też była mowa, że hojność właśnie wiąże się z postawą miłości, a ten wspaniały przykład widzimy w tym wspaniałym dziele krzyża i tym, co Bóg zrobił dla nas. To jest niezwykłe, bo nasz Pan, On nigdy nie kalkulował. Widzimy to w słowie, że otrzymaliśmy, zanim zaczniemy, bądź w ogóle będziemy w stanie dawać. Już zostaliśmy ubogaceni. Gdy spojrzymy na dzisiejszy świat, to wszystko kręci się wokół pieniądza. Kto z was zna obraz Żyda, który wpatruje się w monetę, tudzież monety? Wiecie, że replikę tego obrazu można kupić na znanym serwisie aukcyjnym, sklepie internetowym za parę złotych. I myślę sobie, że patrząc na sprzedaż, już dużo ludzi kupuje sobie ten obraz, bo wiecie, on symbolizuje człowieka, który patrząc na tą monetę, bądź monety, bo są różne wersje, rozważa, w jaki sposób wydać swoje pieniądze, by w niedługim czasie przyniosły zysk. Znany guru finansowy, nie wiem czy znacie, Robert Kiyosaki, autor książki Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, zwraca naszą uwagę na to, w jaki sposób pomnażać swoje pieniądze. I to już lata temu. I idealny stan, do którego powinniśmy dążyć, jest wtedy, kiedy pieniądze same pracują na nas. Myślę, że nieraz to słyszeliście, szczególnie w ostatnich latach. To dość często wybrzmiewa z internetu i możemy słyszeć o tym, że najprostszym sposobem jest inwestycja w aktywa, czyli wszelkiego rodzaju jakieś nieruchomości. Stąd w dzisiejszych czasach tak bardzo dużo fliperów, czyli ludzi, którzy kupują mieszkania bądź nieruchomości pod wynajem. I tak to już jest urządzone na tej ziemi, że właśnie wszystko kręci się wokół tego, by posiadać coraz więcej pieniędzy i pomnażać to, co już się ma, tylko po to, by osiągnąć co? Też znacie to stwierdzenie? Niezależność finansową. I to słowo niezależność ma tak naprawdę drugie dno, bowiem pieniądze mają człowieka doprowadzić do życia w niezależności, ale od Boga, gdzie człowiek myśli, że sam dla siebie jest Bogiem i Panem swojego życia. Zaskoczyłem was tym wprowadzeniem pewnie. Ale biblijne spojrzenie na finanse, na ten temat jest zupełnie inne. Odmienne od tego, co usłyszeliśmy bądź zostaliśmy nauczeni, czy to świadomie bądź nieświadomie wpojono w nas pewną wiedzę. Ale aby lepiej zrozumieć to biblijne spojrzenie, to chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie historię mówiącą o rozstaniu Abrama i Lota. Jest ona zapisana w Księdze Rodzaju w 13 rozdziale i będę czytał od 6 do 15 wersetu. Dobytek obu stał się tak wielki, że nie mogli obozować obok siebie. Brakowało na to miejsca. Na tym tle doszło do sporu między pasterzami, stad Abrama a pasterzami stad Lota. W kraju mieszkali wówczas Kananejczycy i Peryzyci. Abram zwrócił się więc do Lota. Nie dopuśćmy do sporu między nami, niech też nie kłócą się nasi pasterze. Ostatecznie jesteśmy braćmi. Czyż cały ten kraj nie stoi przed tobą otworem? Rozstańmy się. Jeśli zechcesz pójść w lewo, ja udam się w prawo, a jeśli postanowisz iść w prawo, ja wyruszę w lewo. Lot podniósł oczy i przyjrzał się obszarom nad Jordanem. A działo się to, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę. Cały ten okręg, aż po Soar, był dobrze nawodniony, niczym ogród Pana, niczym ziemia egipska. Lot wybrał więc okręg nadjordański i wyruszył na wschód. Tak się ze sobą rozstali. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, a Lot trzymał się miast nadjordańskich i rozbijał namioty aż po Sodomę. Miasto, którego mieszkańcy byli bardzo zepsuci i grzeszni w stosunku do Pana. Po odejściu Lota Pan powiedział do Abrama: podnieś oczy i z miejsca, w którym jesteś, spójrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i twojemu potomstwu na wieki. Być może zastanawiacie się, dlaczego ta historia, ale posłuchajcie, widzimy tutaj coś ciekawego. Zarówno Lot, jak i Abram byli ludźmi, którym dobrze się powodziło. Prosperowali tak dobrze, że miejsca już brakowało. Dlatego musieli się rozdzielić. I zwróćmy uwagę na to, co zrobił Lot. Podniósł oczy i przyjrzał się dobrze tej ziemi. Z punktu widzenia biznesowego podjął najlepszą decyzję. Wybrał najlepszą ziemię, najbardziej urodzajną, nawodnioną. A co zrobił Abram? Czekał na Pana. Ja dodam nawet więcej, ja to widzę w słowie, choć tego nie czytam. On spojrzał w górę. I wyobrażam sobie, że zwrócił się do swojego Boga: ty wskaż mi miejsce, poprowadź mnie, moją rodzinę, zatrosz się o cały mój dobytek. Z ludzkiego punktu widzenia Abram był słabym biznesmenem. Jak byśmy to zrobili dzisiaj? Powiem wam, jak to odbywa się w dużych korporacjach. Najczęściej zwołuje się zarząd, następnie poddaje się dany projekt pod konsultację, rozpoczyna się długotrwałe negocjacje, bo tak powinno to wyglądać między nimi. Następnie powinno się zaangażować prawników, a wszystko po to, by zadbać o swoją pozycję w tym, nazwijmy to, biznesowym przedsięwzięciu. Tak zrobiłby ten świat. Ja wcale też nie neguję rady doradców, Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na to, co zrobił Abram. On czekał na Pana. Zwrócił się do Niego. I nie bez powodu mówię o Abramie, bo nie wiem, czy wiecie, ale był on pierwszą osobą, o której czytamy w Biblii, która złożyła dziesięcinę ze wszystkiego Bogu. A było to w trakcie spotkania z Melchisedekiem, kapłanem Boga Najwyższego, który tak naprawdę był obrazem Syna Bożego. O tym możemy czytać nieco dalej. I dziesięcina, którą złożył Abraham, była odpowiedzią na wierność Boga. Bóg później uczynił dziesięcinę częścią swojego prawa. I od razu może zrodzić się pytanie, czy ten obowiązek dziesięciny powinien się także odnosić do nas, chrześcijan dzisiejszych czasów? I wiecie, są osoby wierzące, które uważają, że jest to zwyczaj z czasów Starego Przymierza. I w sumie raczej nie powinniśmy tego odnosić do dzisiejszego Kościoła. I powiem szczerze, że spotkałem jedną taką osobę. I nie wiem, ale jest coś takiego, że kiedy ktoś nie daje dziesięciny, może zabrzmi to dziwnie, to idzie to poznać. Idzie to poznać, że jakby serce człowieka było zamknięte. Ale kiedy odnosimy się do Starego Przymierza, to chciałbym, abyśmy nie lekceważyli prawa tylko dlatego, że żyjemy pod łaską. Skoro prawo mówi, nie kradnij, nie cudzołóż, nie zabijaj, to dlatego, że żyję pod łaską za sprawą dzieła krzyża, to mogę sobie pozwolić na nieprzestrzeganie przykazań? No nie. Zwróćmy uwagę chociażby na to, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza. Możemy o tym czytać, że On nie przyszedł znieść prawa, lecz raczej je wypełnić. Jezus, jak wiemy, osiągnął to dzięki swojemu bezgrzesznemu życiu, które ostatecznie oddał za ofiarę za nas. Mimo że my nigdy nie byliśmy w stanie spełnić wymogów prawa w myśl słów, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, jednak Bóg nadal oczekuje, że będziemy przestrzegać zasad zapisanych w Starym Przymierzu. I kolejna kwestia, już zupełnie z innej strony, którą należy zrozumieć wobec ekstrawaganckiej hojności, ofiarności Boga, to to, że dziesięcina dla nas powinna być podłogą, a nie sufitem. To jest absolutne minimum. Nawet więcej, dziesięcina jest przykazaniem. I chciałbym, abyśmy to otworzyli. To jest Księga Kapłańska, 27 rozdział, 30 werset i 32, czyli trzecia Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, 30 werset i 32, gdzie czytamy: wszelka dziesięcina z płodów ziemi, z plonów pól i z owoców drzew należy do Pana. To świętość, jej właścicielem jest Pan. Wszelka, i teraz chyba 32, jak się nie mylę, wszelka dziesięcina z bydła albo z trzody, wszystko, co przechodzi pod laską pasterską, co dziesiąta sztuka, zostanie poświęcona Panu. Mamy to. I co ciekawe, wszystko ponad dziesięcinę to tak naprawdę jest ofiarność. Dopiero wtedy zaczyna się ofiarność. A dziesięcina jest przykazaniem. Dziesięcina, czyli co? Dziesiąta część, która należy do Pana. I widzimy to w słowie, że Izraelici byli zobowiązani przez prawo. Oddawali jedną dziesiątą swojego bydła, plonów ziemi, jak również dziesiątą część swoich dochodów na sprawę Bożą. I najważniejsze, dziesięcina zawsze miała być pierwszą i najlepszą częścią. To nie mogły być resztki. I teraz pytanie. Gdy dostajesz wypłatę, to co powinieneś zrobić? Zapłacić ratę kredytu, rachunki, kupić jedzenie. I wtedy jak zostanie, to może oddasz te 10%, a może jednak nie, oddasz tylko 5%, bo nie wiadomo, czy starczy do końca. No właśnie, jaka powinna być nasza postawa? Biblia uczy, tak to rozumiem i tak to czytam, że to powinna być pierwsza część. To jest coś, co powinniśmy oddać od razu, a co do reszty zaufać. Od razu. I bez względu na to, czy zarobimy 1000 złotych, czy 10 000, mamy z tej sumy oddzielić, czy podzielić 10%. Prawdą jest, że rzeczywista kwota dziesięciny w zależności od osoby będzie się różniła. Ale tak jak jesteśmy wierni w małym, tak bądźmy wierni w dużym. Dlaczego o tym mówię? Bo niestety mogę to powiedzieć ze swojego życia. Jak było mało, to nie było problemu oddawać mało. Jak było trochę więcej, to była pokusa, by inwestować w dom, w jakieś inne rzeczy. Nagle pojawiały się potrzeby, czy bym to nazwał, jakieś zaległe rzeczy, których nie zrobiłem w przeszłości, a teraz dobrze by było zrobić, bo jest nadwyżka. I teraz z perspektywy czasu, już po długim okresie, mogę powiedzieć, że nie było w tym błogosławieństwa. Musimy zdecydować w naszych sercach, że służymy Bogu, nie pieniądzom. Łatwo się mówi, ale powiem wam, że byłem w takim momencie swojego życia, gdzie dość mocno mnie to pociągło. I myślę, że każdy z nas musi zdać sobie z tego sprawę sam. Nie chodzi o takie literalne zrozumienie, ale to objawienie musi przyjść przez wiarę do serca, że my nie służymy pieniądzom, ale służymy Bogu. Jakże często nam się wydaje, że my służymy Bogu, ale tak naprawdę pieniądze są tym czymś, co gdzieś tam próbuje się wdzierać na to pierwsze miejsce, a często tam po prostu są i mają bezpośredni wpływ na nasze życie albo inspirują nasze kroki, nasze działania. Dlatego zdecydujmy, bo Pismo Święte mówi wyraźnie, że wszelka chciwość to przejaw bałwochwalstwa. A bałwochwalstwo to stawianie na pierwszym miejscu, które jest należne Bogu, czegokolwiek innego i służenie temu czemuś. I w przypowieści Salomona czytamy, to jest 3 rozdział, 9-10 werset, czytamy przykazanie z obietnicą. Przyjmij Pana darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów. Wówczas twoje spichrze będą wypełnione, a twoje tłocznie opływać będą w mąż. Co mówi słowo? Oddaj Bogu, co Jego, co w swej dobroci pozwolił ci zarobić. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, co mówił pastor Błażej tydzień temu. Często patrzymy na pracę naszych rąk i jesteśmy dumni i nawet szczycimy się przed innymi ludźmi, mówiąc, tymi rękami to zbudowaliśmy, tymi rękami to osiągnęliśmy, bądź zapracowaliśmy na coś, ale prawda jest zgoła inna. To Bóg dał ci zdolności, On dał ci możliwości, siłę, mądrość, a nawet więcej, dał ci sposobność, sytuację, kontakty, powiązania. Naprawdę, to jest dzieło Boga. To od Niego pochodzi. Dlatego nie przywłaszczaj sobie chwały, która należy się tylko Jemu. Było powiedziane też tydzień temu. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Jesteśmy tworem Jego rąk i do Niego należy każdy nasz oddech. Wszystko, co dobre, pochodzi od Pana. I kiedy Bóg ustanowił dziesięcinę, tak naprawdę polecił ludziom, aby zwrócili mu drobną część tego, czym on obdarował ich jako pierwszy. Rozumiemy tą duchową prawdę? My tak naprawdę zwracamy Mu to, co On już dał nam. Jako wyraz naszej wdzięczności, oddania Jemu chwały, jako nasze dziękczynienie za Jego wierność. W Księdze Malachiasza, 3 rozdział, 10 werset czytamy: przynieście do spichrza całą, to tam spichlerza, całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Boże Słowo mówi: przynieś dziesięcinę, tym samym wystaw Boga na próbę. Wiecie, dzisiaj, kiedy głoszę to przesłanie, nie chodzi o to, by wyciągnąć z waszych kieszeni ciężko zarobione przez was pieniądze. Nie chodzi też o to, aby wzbudzić w was takie poczucie, że po tym zwiastowaniu musicie dać na przysłowiową tacę bądź do naszych pięknych skrzynek. Nie, nie o to chodzi. Bogu tak naprawdę chodzi o postawę naszego serca. Ważne pytanie. Czy potrafisz dawać, nie oczekując niczego w zamian? Wiecie, bo kiedy hojnie dajemy z miłości, nie z żalu, z przymusu, to właśnie wtedy, błogosławiąc Jego dzieło, sami dostępujemy błogosławieństwa. Bóg pragnie, byśmy dawali chętnie, nie z poczucia obowiązku, nie pod wpływem jakiejś manipulacji, tego, że ja wam każę, bądź pastor wam każe. Nie o to chodzi. Bóg pragnie, aby to był wyraz waszej miłości. I o tym czytamy w 2 liście do Koryntian 9:7. Każdy więc niech się dzieli tak, jak postanowił w sercu. Nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg kocha radosnego dawcę. Także powodem naszego dawania powinno być szczere pragnienie wspierania celów Boga i rozwój Jego Królestwa tu na ziemi. Co najprościej można ujmując poprzez wsparcie lokalnej wspólnoty. Nasze środki powinny wspierać miejscowy spichlerz lub mówiąc inaczej zgromadzenie wierzących, a jeszcze bardziej dosadnie Kościół Elim w Cieszynie. To miejsce, w którym wzrastasz, budujesz się duchowo, czyli miejsce, które regularnie ci służy, to właśnie ono powinno korzystać z twojego wsparcia. I oczywiście, że możesz też wspierać różne inne inicjatywy, czy misje, czy chrześcijańskie fundacje i tym podobne, ale dziesięcina to minimum zapisane w prawie należy do lokalnego kościoła. Ważne jest też to, abyśmy troszkę poszerzyli swoje spojrzenie, bo jakże często mówimy, że Bóg, Pan buduje swój kościół. To jest Jego Kościół, ale pomyśl o tym, że to jest Twój Kościół, że to jest nasz Kościół, że budujemy coś razem wspólnie. Oczywiście to jest Jego dzieło, ale to także wymaga naszego zaangażowania. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy ktoś może powiedzieć amen? Amen. Wiecie, gdy budowano drugą świątynię, o czym czytamy w Księdze Ageusza, ludzie w tamtym czasie byli bardziej zainteresowani odbudową własnych posiadłości, domów, mieszkań, jakkolwiek. Byli tym wszystkim bardziej zainteresowani niż odbudową domu Bożego. I interesujące jest to, że takie postępowanie doprowadziło do tego, że wielu z nich zaczęło podupadać finansowo oraz w innych obszarach swojego życia. To jest Księga Ageusza, 1 rozdział od 4 wersetu. Przeczytam. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów. Rozważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? Oświadcza Pan zastępów. Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na mosz, na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. Mocny fragment. Ale możemy to zestawić też z tym, co powiedział Jezus. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Jakże często bywa tak, że to tak zwane wszystko, to o czym czytaliśmy w księdze Ageusza, gdzie ludzie zabiegali o to, by odbudować swoje domy, posiadłości, by były wyłożone pięknymi kafelkami i tak dalej. Kiedy postawili to na pierwszym miejscu, to Boże sprawy stały się dodatkiem. Jest to także dla nas obraz, że istnieje również w naszym życiu takie niebezpieczeństwo, kiedy to wszystko, o czym mówił Jezus, jest na pierwszym miejscu, a sprawy Królestwa Bożego są tak jakby dodatkiem. Tak być nie powinno. Dlatego dziś wierzę, że jest dobry moment, by zastanowić się, w co inwestujemy nasze środki. Czy w ogóle spełniamy ten minimalny standard, jakim jest dziesięcina? A może jesteśmy hojni z miłości i już doświadczamy ponadnaturalnego błogosławieństwa? Bez względu na miejsce, w którym jesteś, zachęcam cię, uwierz bądź dalej wierz, że Bóg ma najlepszy plan dla ciebie i twoich finansów. Nie zatrzymuj tego. Nie zatrzymuj, co On ci dał. Bądź wierny w małym, jak i w dużym. Dawaj chętnie. Nie z przymusu, tak jak czytamy. Nie z żalem, ale z radością, bo to podoba się Bogu. Wiecie, coś ważnego też przeczytałem, przygotowując się do tego zwiastowania. Gdyby wszyscy chrześcijanie wspierali lokalne wspólnoty swoją dziesięciną, kościoły nie miałyby problemów ze skutecznym działaniem w obrębie swoich społeczności i na polu misyjnym. Wiecie, ja też jestem o tym głęboko przekonany, że gdybyśmy faktycznie byli wierni tylko w dziesięcinie i oddawali ją dokładnie, tak jak mówi Boże Słowo, jako 10% swoich przychodów, to myślę, że nie potrzebowalibyśmy dodatkowych kolekt na tak zwane remonty czy jakieś dodatkowe działania, bo byłby zapas. I to jest Boży zamysł, wierzę, dla naszego Kościoła, Kościoła Elim. A wierzę, że kiedy zaczniemy to robić, wierzę, że już to robicie, ale jeśli jest ktoś, kto jeszcze tego nie robi, to wierzę, że zobaczy Boże błogosławieństwo w swoim życiu. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jakiego mamy Boga. Być może jesteś w takim miejscu, gdzie uważasz, że na dzień dzisiejszy nie możesz dać tych 10%. Nie możesz sobie na to pozwolić. Słuchaj, ja też byłem w takim miejscu. Brałem Excela, stawiałem wszystko do tych tabelek, ramek i mówię, to się nie uda. Ale chciałbym cię do czegoś zachęcić. Jeśli jesteś w takim miejscu, to proś Boga o odpowiedź, o błogosławieństwo. Być może musisz ruszyć z miejsca, w którym jesteś. Być może musisz zmienić pracę. Po prostu módl się o to i bądź otwarty. Wiecie, ja doświadczyłem takiego cudu, kiedy dzieciaki się porodziły. Wiecie, moja żona nie pracowała. Wszystkie te świadczenia się pokończyły. Zaczęło się robić coraz trudniej. I był właśnie taki moment, kiedy mówię, Boże, coś się musi zmienić, bo nie damy rady. I wtedy właśnie przyszła zmiana pracy. I wiecie, i po 3 miesiącach, kiedy moje wynagrodzenie po prostu się potroiło w danym miesiącu, chociaż ono każdego miesiąca jest zupełnie inne, bo to w zależności od tego, ile tak naprawdę sprzedam, to potem jak spojrzałem do tych tabelek, mówię, Boże, to było idealnie na ten czas, bo potrzeby były tak ogromne, że to po prostu zaspokoiło te wszystkie potrzeby. Mówię o życiowych potrzebach. Nie kupiliśmy sobie wtedy nowego samochodu czy czegokolwiek innego, ale te podstawowe potrzeby, które musiały wtedy zostać zaspokojone, one zostały zaspokojone. Bóg był wierny. To było niesamowite. I wiecie, wtedy, kiedy byłem w tym momencie, kiedy wcześniej robiłem te kalkulacje i po tych 3 miesiącach mówię, Boże, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Bo to było naprawdę niesamowite. Bóg okazał się być wierny i jest wierny do dzisiaj. Dlatego, jak powiedziałem wcześniej, pamiętajmy, jakiego mamy Boga. On chce nas błogosławić i to obficie. Podobnie jak pobłogosławił Abrahama. Chciałbym teraz właśnie zatoczyć koło. Abraham jemu zaufał. Mimo, że Lot wybrał lepszą ziemię. Naprawdę tak było. Wierzę Bożemu Słowu. Abraham zabrał to, co było. A to wcale nie było urodzajne, ale zaufał Bogu. I on pomnożył to, co już miał. I też w niesamowity sposób go potem użył, nie tylko względem Lota, ale także, jak wiemy, stał się ojcem niezwykłej obietnicy, której dziedzicami jesteśmy i my dzisiaj. Dlatego, tak jak czytaliśmy wcześniej z Księgi Malachiasza, słowa samego Boga, przynieście do spichlerza całą dziesięcinę i wystawcie mnie na próbę. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nad miarę. Przynieś z miłości, dawaj chętnie, nie myśląc o wzbogaceniu się. Po prostu wyraź w ten sposób cześć i uwielbienie dla Boga. A jestem o tym przekonany i o tym też mówi Biblia, że sam będziesz błogosławiony, także finansowo. Amen. Niech Pan Bóg błogosławi swoje słowo. Amen.